Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Stanowi aż 25% wszystkich zachorowań na nowotwory, jakie rozpoznaje się u kobiet. Nowotwór ten, wykryty we wczesnym stadium, może być całkowicie wyleczalny, a najlepsze wyniki leczenia osiąga się w ośrodkach wyspecjalizowanych typu Breast Cancer Unit, do których również należy Białostockie Centrum Onkologii. Jak prowadzona jest w nich diagnostyka, leczenie i opieka nad pacjentami z rakiem piersi, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są doktor nauk medycznych Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Breast Cancer Unit. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
A także doktor nauki o zdrowiu Elżbieta Potentas, kierownik i koordynator organizacyjny Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi w Białostockim Centrum Onkologii. Witam panią.
Dzień dobry.
W trakcie audycji jest czynny nasz telefon 85 744 2222, pod którym mogą państwo zadać pytania, ale proponuję posłuchać, bo być może odpowiedzi padną nawet bez dzwonienia. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Najpierw moje spóźnione, serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Bardzo dziękuję.
Nie mieliśmy okazji wczoraj się spotkać, bo audycja wypada akurat we wtorek, a nie w poniedziałek. Ale jeszcze raz wszystkiego dobrego. I właśnie, wczoraj mieliśmy Dzień Kobiet. Czy z tej okazji praktykowane jest robienie prezentów paniom w postaci badań profilaktycznych, pani doktor?
To znaczy tak, my jako centrum zdecydowanie kładziemy nacisk na profilaktykę i staramy się panie zachęcać do wykonywania badań profilaktycznych. Zdarzały się już w naszym centrum takie akcje i była praktykowana na przykład akcja pod tytułem Dzień Kobiet, badanie oprócz kwiatka lub ostatnio kochanie, zróbmy badanie z okazji walentynek. Natomiast jeśli pani, jakakolwiek pani chciałaby zrobić badanie profilaktyczne, to oczywiście należy zgłosić się do poradni chorób piersi i lekarz, który będzie pacjentkę badał, zleci stosowne badania. Ponadto prowadzimy różnego rodzaju, prowadzone są w centrum programy profilaktyczne, chociażby pacjentki powyżej 50 roku życia mogą wziąć udział w takim profilaktycznym badaniu mamograficznym, które no wystarczy, że zgłoszą się do naszego centrum i mogą na takie badanie zostać zapisane.
Czyli tutaj tak czy inaczej za każdym razem trzeba po prostu namówić kogoś, żeby sam się zgłosił, bo inaczej się nie da. Mówimy tu o raku piersi, to dotyczy większości kobiet, w dużej większości, ale z mężczyznami też bywa tak, że mają zmiany, które właśnie kończą się rakiem piersi. I takie przypadki się zdarzają. Mówi się, że to jest niecały procent w całej populacji tych, którzy chorują, no, ale się zdarza, dlatego też czasem jak nawet czytam i mówię, to staram się mówić o pacjentach, a nie tylko o pacjentkach, bo taka sytuacja jest. Zresztą wiem, że w dokumentach różnych oficjalnych nie istnieje męski rak piersi. Zawsze tam występuje pani. No ale to jest pewne niedopatrzenie, albo też kiedyś może tego nie diagnozowano, może ci mężczyźni umierali, zanim stwierdzono, że to był rak piersi. Wróćmy jednak do tego, co mamy dzisiaj. Jeśli więc kogoś da się namówić, to i tak ta osoba musi sama podjąć inicjatywę i sama musi właśnie leczyć się po prostu. Innego wyjścia nie mam. A jeżeli chodzi o ten stan, jak to pójść w ogóle do tego lekarza? Jak się najpierw może zapisać nawet, zarejestrować, bo skierowania nie trzeba. Czego i dlaczego obawiają się kobiety przed podjęciem decyzji o wykonaniu w ogóle badania profilaktycznego?
No wydaje mi się przeważnie tego, żeby właśnie nie stwierdzić choroby, żeby to się jednak jakoś dało tego uniknąć. Natomiast my staramy się zwracać ogromną uwagę na profilaktykę, ponieważ jak wszędzie wiadomo i często o tym powtarzamy, że rak wcześniej wykryty i odpowiednio wcześniej podjęte leczenie daje pacjentce szansę na całkowite wyleczenie. W związku z tym jest to wartość ogromna, natomiast no ta obawa przed tym, żeby choroba nie została wykryta, no w pacjentach jest rzeczywiście i to staramy się zmienić, tak? Staramy się kłaść nacisk na profilaktykę, podkreślać to, że warto, że to jest kwestia życia.
Pani doktor Arłukowicz, często spotyka się z ludźmi, którzy są zszokowani tym, że jak to ja mam raka i co? I co to będzie?
No, teraz na szczęście już ten szok występuje trochę rzadziej. Natomiast należy też pamiętać o tym, że te badania profilaktyczne, ta mammografia jest nie tylko po to, żeby wykryć raka, ale również po to, żeby usłyszeć i się dowiedzieć, że jestem zdrowa i się w tym momencie uspokoić. To też jest bardzo duża wartość tych badań profilaktycznych i o tym należy pamiętać. Natomiast na szczęście to, co obserwujemy w ostatnich latach, jest mniej tego lęku i tego strachu. Jest trochę większa świadomość w momencie rozpoznania choroby. Może to też się wiąże z tym, że to rozpoznanie jest i cała diagnoza i sposób postępowania przekazywany jest pacjentkom na tak zwanych konsyliach wielospecjalistycznych, czyli wtedy, kiedy się spotykają wszyscy specjaliści, czyli chirurg, onkolog, lekarz radioterapeuta, onkolog kliniczny.
I ten pacjent jest
i pacjent,
razem z nimi.
Pacjentka jest obecna, tak, uczestniczy w podejmowaniu decyzji, przekazywana jest diagnoza, ale również przekazywany jest dalszy sposób postępowania.
Czyli plan.
Plan leczenia,
nie
dokładnie.
Nie jest tak, że nie wiadomo, co ze mną będzie, tylko już wtedy od razu układa się ta ścieżka i w pewnym sensie, to tak jak w Stanach jest, ludzie zaczynają wtedy myśleć, że teraz to moje zadanie się dzieje. Ja już nie jestem pracownikiem tego czy innego miejsca, tylko jestem teraz społecznie, walczę właśnie z nowotworem, po to, żeby wrócić do społeczeństwa. To taki przekaz słyszałem nawet w Białostockim Centrum Onkologii.
Tak, tak, jest to bardzo ważne, dlatego dzięki właśnie tej organizacji, która takiego sposobu postępowania w ramach tych ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi, to pacjentki są prowadzone tak jak po sznureczku, tak? Mają koordynatorki, akurat u nas to są wszystko panie, które no jakby za rękę prowadzą pacjentkę po kolei poprzez diagnostykę
i my to
i
wszystko jeszcze opowiemy. Ja bym tylko chciał, żeby teraz zwrócić uwagę, bo nie będziemy już pewnie do tego wracać, skoro mówimy o niepokojących objawach, to jakie to są takie objawy, które pomimo wszystko tego lęku, obawy o to, jak ja powiem rodzinie, co się będzie działo z dziećmi, z matką, nie wiem kim jeszcze i tak dalej, mimo wszystko jednak pójść i zrobić badania profilaktyczne. Jakie objawy?
Pierwsza rzecz to wcale nie muszą być żadne objawy, bo nam zależy na tym, żeby wykrywać raka już w momencie, kiedy on jest bezobjawowy czy przedinwazyjny.
Ale to w świadomości jeszcze chyba nie jest
naszych
pacjentów.
Bo niestety nie ma takiej metody, żeby zapobiec zachorowaniu na raka piersi. Jeżeli ktoś ma zachorować, to niestety zachoruje. I wszystko, co możemy zrobić, to jest to, żeby wykryć tą chorobę w jak najwcześniejszym stadium. Wtedy w przypadku raka przedinwazyjnego to jest szansa na wyleczenie. No prawie stuprocentowa, tak? Czy pierwszy stopień zaawansowania klinicznego. Czyli tutaj pierwsza rzecz to są kobiety od 50 do 69 roku życia.
Bo to jest ten okres, kiedy
tak,
najczęściej.
Najczęściej. 80% raków, wszystkich raków piersi to jest właśnie w tym przedziale wiekowym. Więc te kobiety powinny się zgłaszać co 2 lata na badanie mammograficzne w ramach tego programu profilaktycznego, który jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No niestety w Polsce ta zgłaszalność jest bardzo, bardzo kiepska i stąd wynika to, że te wyniki leczenia raka piersi w Polsce są słabe, no jedne z gorszych w Europie. U nas ta zgłaszalność jeszcze przed pandemią to była w granicach 30-kilku%. Teraz w niektórych województwach to prawie, że spadła do zera. U nas na szczęście takiego spadku nie obserwujemy, bo no, staramy się wszędzie, gdzie to tylko możliwe, w pana audycji również, zachęcać panie, kobiety do tego, żeby się badały. I to, co pan mówił na początku, ten prezent, to byłby fajny pomysł, żeby każdy
ale w innych
pan,
krajach europejskich
kwiatka,
coś takiego funkcjonuje. Tylko
zamiast kwiatka, tak.
Nie ma takiego produktu, że tak powiem, nawet w ofercie, bo to musi przyjść sama ta osoba, a nie ktoś z nienacka.
No ale można ją umówić. Myślę, że na badanie profilaktyczne można umówić przez te nasze call center taką jakby no, termin zaklepać.
No to jak zaczniemy
umówić,
dzisiaj
potem
o tym mówić, to być może za rok już uda się i wprowadzić coś takiego. Pani doktor, ja chciałbym jeszcze, no bo to bywa tak, że nie ma objawów, jest wiek odpowiedni, to jest pierwszy czynnik, który decyduje. Natomiast są młodsze osoby, niekoniecznie mamografia może wykazać, że coś się zmieniło. Powiedzmy może o tych takich niepokojących, drobnych, ale mimo wszystko już skłaniających do badania objawów.
Pierwsza rzecz to jest, no oczywiście, jeżeli się pojawi w piersi jakiś guz, stwardnienie, zgrubienie, są to oczywiście objawy niepokojące, z którymi należy się zgłosić do lekarza. Wyciek z brodawki sutkowej, zwłaszcza na przykład krwisty, obrzęk piersi czy stan zapalny.
Wchłonięcie.
Wciągnięcie skóry, tak, czy brodawki sutkowej, powiększone węzły chłonne, pachowe. To są wszystko objawy, które mogą niepokoić.
Kobiety mają takie różne guzki, to po jakimś czasie znika. Jak długo taki obserwowany guzek powinien, znaczy jeśli to nie jest nowotwór, to kiedy on powinien zniknąć? Bo nowotwór nie zniknie, nie ma takiej chyba siły.
Nie, niestety nie. Jest wiele zmian łagodnych w piersiach, które wymagają jedynie obserwacji. One czasami znikają, czasami nie. Większość takich zmian hormonalnych w piersiach, bo przeważnie one są związane z hormonami, znika po osiągnięciu tego okresu menopauzy. Natomiast w tej chwili bardzo zmieniły się zasady opisu badań ultrasonograficznych piersi, gdzie ocenia się te zmiany w piersiach w takiej skali BI-RADS od 1 do 4 i przy każdym tym stopniu jest przypisany odpowiedni sposób postępowania. I zmiany typu BI-RADS 1 i 2 to są zmiany absolutnie łagodne, które tak naprawdę nie wymagają jakiegoś takiego dużego monitorowania. Zmiana, która jest opisywana jako BI-RADS 3, wymaga kontroli najpierw po 3 miesiącach, potem po 6 miesiącach. Jeżeli nadal wygląda tak samo, to potem te kontrole są rzadsze. Natomiast zmiany typu BI-RADS 4 to są zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki, czyli w tym wypadku wykonanie biopsji gruboigłowej. W tej chwili już absolutnie błędem jest wykonywanie biopsji cienkoigłowej. Już teraz wykonujemy tylko biopsję gruboigłową.
To strasznie brzmi, jak ktoś
nie
mówi, że gruba igła.
Nie jest to żaden straszny zabieg. Chodzi o to, żeby pobrać troszeczkę więcej komórek, żeby z całą pewnością stwierdzić, że jest to zmiana łagodna, albo z całą pewnością, że jest to zmiana nowotworowa. Jeżeli jest to nowotwór, to od razu ocenia się typ biologiczny po to, żeby potem dopasować odpowiednie leczenie.
No to jeśli chodzi o wstęp do tego dzisiejszego naszego tematu, to może powiedzmy, że to jest tyle, a za chwilę powiemy, jak to jest w tej chwili z tą wykrywalnością i możliwością leczenia. Dziś mówimy o specjalistycznym i zespolonym takim leczeniu raka piersi poprzez to, że Białostockie Centrum Onkologii w tej chwili już ma własny ośrodek pod nazwą Breast Cancer Unit. Naszymi gośćmi są właśnie panie z tego ośrodka, doktor nauk medycznych Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny, a także doktor nauki o zdrowiu Elżbieta Potenta, kierownik tegoż ośrodka. Pani też koordynuje organizacyjnie pracę. W związku z tym pewnie macie nowe dane, ale ja do których dotarłem, mówię o Polsce, to są z 2017 roku, wykryto ponad 18,5 tysiąca nowych przypadków raka piersi, a ponad 6700 osób zmarło z tego powodu. Jakie są najnowsze dane, zwłaszcza jaka jest sytuacja epidemiologiczna pod tym względem w naszym regionie? Może pani doktor Elżbieta Potentas.
Jeśli chodzi o rozpoznanie raka piersi w naszym centrum, to w 2020 roku i w roku poprzedzającym mieliśmy po około 500 nowotworów, potwierdzonych nowotworów piersi. W tym roku troszeczkę zwiększyliśmy dostęp, ponieważ pracujemy, lekarze przyjmują w dwóch poradniach chorób piersi. Średnio przyjmowanych jest dziennie 70 pacjentek. W związku z tym w tym roku, w pierwszych dwóch miesiącach mamy już potwierdzonych 99 raków piersi. Także ta statystyka wygląda na to, że idzie niestety do przodu. To, z czego
mimo
jesteśmy...
Mimo tego, że były obawy z przychodzeniem na badania.
To prawda, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że nasze Białostockie Centrum Onkologii pracowało cały czas. Przyjmowaliśmy na bieżąco pacjentki, zachowując oczywiście pełen reżim sanitarny. W związku z tym ta wykrywalność w ubiegłym roku wcale nie odbiegała od wykrywalności w roku ubiegłym. Bardziej niepokojący był fakt, że pacjenci sami bali się po prostu zgłaszać na badania, bo gdzieś obawa pandemiczna była.
A kiedy skończyła, może albo zmniejszyła ta obawa, bo na pewno marzec, kwiecień, to podejrzewam, że było tąpnięcie totalne.
Duże, bardzo duże.
Było, natomiast to też było, wiele akcji prowadziliśmy na naszej stronie internetowej szpitala, na Facebooku, zachęcaliśmy do tego, żeby się zgłaszać i dzięki temu ilość nowotworów leczonych w 2020 w porównaniu do 2019 nie zmniejszyła się, ona powinna trochę wzrosnąć, bo tak jest niestety epidemiologicznie, że to wzrasta. Natomiast w tej chwili widzimy, że nie ma jakiegoś zmniejszenia zgłaszania się do nas. Natomiast bardzo niepokojące jest to, że sporo kobiet zgłasza się do nas w bardziej zaawansowanych stadiach, czyli one gdzieś tam były, miały objawy, podejrzenia i zresztą tak jak rozmawiamy, to nam mówią, że była jednak przez jakiś czas taka obawa. No ale teraz niestety pandemia się nie skończyła, nie wiadomo kiedy się skończy, a rak to jest taka choroba, która no niestety nie stoi w miejscu, tylko z każdym dniem ten guz powiększa się, więc no nie ma na co czekać.
Jak pani tak rozmawia z takimi właśnie pacjentami, to najczęściej czym argumentują to, że zwlekały? Że bały się przyjść te osoby dlatego, że była pandemia i mogły się zakazić, czy też bały się podjęcia leczenia, czy też jeszcze jakieś argumenty tam padają?
No, myślę, że to jest wszystko razem, tak? Wszystko razem i na pewno obawa przed zakażeniem, przed wirusem to jest jedna rzecz. Obawa przed tym, że właśnie zostanie rozpoznana ta choroba, a nie inna, bo tak podświadomie to one czują i wiedzą, że to
my
jest...
My z natury wypieramy.
Tak, tak. To jest takie na zasadzie takiego wypierania. Często też jest tak, że na przykład starsze kobiety, starsze panie nie zgłaszają tego swoim dzieciom, nie chcą martwić, może nie wiem, ale to ja zawsze mówię, że to niestety no nie da się ukryć głowy w piasek, tak? No, potem w momencie, kiedy przychodzą kobiety z tymi bardziej zaawansowanymi nowotworami, to jest i im trudno, i nam trudno.
I z pewnością ktoś już to widział, ale nie zareagował może też odpowiednio, nie zmotywował, nie powiedział jednak spróbujmy sprawdzić, co to jest, bo może to jest zmiana nowotworowa. No wystarczy czasem, przecież ludzie się dotykają przy okazji, o, coś wyczuje tam jakieś zgrubienie, ty może sprawdź, co to jest, bo to wtedy jest ten impuls zewnętrzny, a już ktoś wie, że ja coś mam, no to może jednak pójdę i sprawdzę. A tak jak człowiek się ubierze, schowa to wszystko, do pewnego momentu jest to możliwe, ale potem już nie jest możliwe, bo te piersi to po prostu są no, strasznie zniszczone.
No, czasami jest tak, że no, te bardziej zaawansowane i niestety to widzimy, dlatego ja ostatnio powiedziałam, że ja zrobię wszystko, nie wiem, pójdę gdziekolwiek, będę mówić o nowotworze, będę wręcz błagać kobiety, żeby się do nas zgłaszały, żeby nie oglądać takich obrazów. Jak widzimy nieraz na konsyliach, że ten nowotwór się tak rozrasta, że zajmuje ścianę klatki piersiowej, jest to wrzodzenie, krwawienie, ból, jest to zupełnie niepotrzebne i w takim stadium już jest naprawdę, można pomóc, oczywiście w każdym momencie można pomóc, ale jest to bardzo trudne. A jeżeli jest to na początku, choroba jest mało zaawansowana, wtedy my jesteśmy w stanie taką panią wyleczyć.
No to w takim razie w tym miejscu chyba warto przypomnieć, jakie są czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi i co z nich wynika właśnie dla osób zagrożonych, bo te osoby mają nieco inne spojrzenie, a przynajmniej powinny mieć na swoje zdrowie.
No przede wszystkim ogromną czujność powinny zachować kobiety powyżej 50 roku życia, bo takim no, najważniejszym czynnikiem ryzyka raka piersi to jest wiek. Czyli kobiety powyżej 50 roku życia no, mają dużą szansę, że mogą na tego raka zachorować.
A historia w rodzinie?
A to pan już tutaj wybiega do przodu. To jest drugi czynnik, tak? Przede wszystkim nosicielki mutacji BRCA1, tam ryzyko zachorowania jest nawet do 80% na raka piersi jajników, ale także bez mutacji, a jeżeli jest wywiad w rodzinie, że chorował ktoś na raka piersi, czy raka jajników, czy raka jelita grubego, jest to również czynnik ryzyka raka piersi. Nawet nie musi być stwierdzona mutacja, no bo my robimy tylko kilka mutacji, które najczęściej występują, natomiast no, nie jest w tej chwili rutynowo wykonywane dużo, dużo więcej. To jest drugi czynnik, kolejny czynnik ryzyka, no i podstawowym takim czynnikiem ryzyka raka piersi to są również wszelkie czynniki związane z reprodukcją. Czyli z dłuższym narażeniem na hormony, na estrogeny, czyli wczesna pierwsza miesiączka, późna menopauza. To, co teraz niestety obserwujemy, to jest rodzenie dzieci późno, po 30 roku życia, po 35 roku życia, albo i później kobiety się decydują na pierwsze dziecko. Stosowanie leków antykoncepcyjnych przez bardzo długi okres czasu, czy hormonalna terapia zastępcza.
Ale są takie leki również antyalergiczne, które działają także właśnie na
no, to. Ale to nie jest specjalnie taki czynnik ryzyka. Natomiast o czym mówiłam, to na pewno to, że teraz jest to, co się obserwuje i no, to, co powinno też tak zapalać się ta lampka, czyli no, to, że kobiety rodzą mało dzieci, tak? to wiemy. No i takie czynniki, które są związane z naszym stylem życia, o czym też zapominam. Niestety ja zawsze na to zwracam uwagę, bo palenie papierosów to jest mój wróg numer jeden, bo nie tylko powoduje raka płuc, ale również zwiększa ryzyko raka piersi, czy alkohol w dużych ilościach spożywany, otyłość, brak aktywności fizycznej. To są wszystko czynniki, które zwiększają ryzyko.
No i to teraz powiedzmy w takim razie, na czym u tych osób, które mają te czynniki ryzyka, powinna polegać profilaktyka, czyli od kiedy należy już się zainteresować tym, czy przypadkiem nic się u mnie nie zmienia i jak regularnie trzeba robić takie badania i jakie.
No to przede wszystkim to, o czym mówiłam, ten program, tak? To już nie będziemy, ale może powtórzmy, to będą panie do nas
właśnie
przychodziły.
Właśnie o to mi chodzi.
To jest, czyli kobiety między 50 a 69 rokiem życia, mammografia co 2 lata. Refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bez skierowania.
Wystarczy się zarejestrować.
Tak, wystarczy się zarejestrować. Telefon na stronie jest podany do nas. Teraz tak, kobiety, które mają jakiekolwiek obciążenie w rodzinie, ktoś chorował, nie są nosicielkami mutacji.
Albo nie wiedzą.
No to już począwszy od 35 roku życia powinny się badać. Powinno być badanie przez lekarza raz w roku. No fajnie by było, żeby to robili ginekolodzy przy takich standardowych wizytach, ale nie wszyscy niestety to robią. I powinno być wykonywane badanie USG. Jeżeli jest wszystko w porządku, tak jak mówiłam w tej skali BI-RADS, no to te kontrole są rzadsze. Jeżeli jest wyższy ten stopień, to trzeba częściej. Natomiast u nosicielek mutacji BRCA1 czy tych innych często występujących, PALP czy CZEK, no to już bardziej powinny być te kobiety objęte taką opieką. Często to robią poradnie genetyczne, ale tutaj też oprócz USG, mammografii jest też badanie rezonansu piersi, na które może skierować lekarz po to, żeby wykryć wczesne zmiany.
A jak często?
To zależy też od opisu badania. Zwykle się wykonuje naprzemiennie. Raz to badanie rezonansu, raz na przykład USG albo mammografię. Nie co roku musi być wykonywany rezonans magnetyczny. Zresztą to zależy od tego, jak jest opisany, jakie tam są zmiany.
A raz w roku, czy 2 razy, czy...
Nie, raz w roku wystarczy.
Raz w roku wystarczy.
Absolutnie.
No dobrze. To w takim razie przejdziemy za chwilę do tego, co się dzieje, kiedy już zdiagnozowano, jak przebiega leczenie, no i jak przebiega dalsza opieka. Diagnostyka i leczenie raka piersi dopiero w ostatnich latach w naszym kraju zbliżyły się do standardów europejskich. Mam na myśli nowoczesne leki, indywidualne dostępne terapie dla każdego pacjenta, czy też zaawansowane procesy właśnie diagnostyczne, lecznicze i z wykorzystaniem wiedzy wielu specjalistów. Dlaczego okazało się to konieczne? Może pani doktor, najpierw?
Leczenie raka piersi, rak piersi jest chorobą niejednorodną. Możemy w zasadzie powiedzieć, że prawie, że u każdej kobiety jest to inna zupełnie choroba. Przede wszystkim są różne typy biologiczne raka, różne zaawansowanie choroby. Dlatego też na konferencji, pierwszej europejskiej konferencji dotyczącej leczenia raka piersi, która odbyła się w 1997 roku we Florencji, powstał pomysł właśnie takich ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi, właśnie które się nazywają breast cancer unitami, w których ideą było to, żeby zapewnić w nich taką kompleksową diagnostykę i leczenie z udziałem wielu specjalistów. Wszystkie decyzje terapeutyczne musiałyby być podejmowane na tak zwanych konsyliach, czyli w obecności lekarzy tych różnych specjalności, w obecności pacjentki, psychologa czasami, jak jest to potrzebne, i fizjoterapeuty. Na początku 2000 lat Unia Europejska zaleciła tworzenie takich ośrodków w swoich krajach i rzeczywiście tak się działo. Najwięcej takich ośrodków funkcjonuje we Włoszech. No w Polsce to się rodziło w ogromnych bólach i wciąż mamy tych ośrodków bardzo niewiele. Od niedawna istnieje rozporządzenie ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie na temat tych breast cancer unitów i możliwe jest podpisywanie umów na funkcjonowanie takich ośrodków.
Idea tego jest taka, żeby na 500 tysięcy mieszkańców mniej więcej był taki jeden ośrodek, prawda?
No to w Polsce jest ich dużo, dużo za mało. Na razie funkcjonuje ich około 10. No jeśli chodzi o te, które mają podpisaną umowę, to jest dosłownie kilka. My taką umowę podpisaliśmy i taki ośrodek u nas funkcjonuje.
I bardzo dobrze. No i właśnie, jakie są tego wymierne efekty?
Efekty są takie, że przede wszystkim pacjentka zostaje zdiagnozowana i postawiona przed konsylium w ciągu 10 dni, czyli od pierwszej wizyty do momentu konsylium nie może upłynąć więcej niż 10 dni. Ta szybka diagnostyka daje bardzo duże szanse na podjęcie szybkiego leczenia, no a tym samym zwiększamy szanse pacjentki na zdrowie.
Powiedziała pani, że nie może upłynąć więcej niż 10 dni. To jaki to bat tutaj działa, że przez te 10 dni udaje się zdiagnozować i podjąć już stosowną terapię?
To właśnie ta kompleksowa opieka nad pacjentkami z nowotworem piersi, czyli ta umowa, którą mamy podpisaną z funduszem, obliguje nas do dotrzymania tych terminów.
Bo inaczej nie dostaniecie pieniędzy za tego pacjenta. Czyli czynnik ekonomiczny działa rewelacyjnie w takiej sytuacji.
Zdecydowanie.
Po prostu system był potrzebny, żeby według tego systemu skłonić, czy zorganizować, czy może nawet ulepszyć szybsze diagnozowanie, a potem już rozpoczęcie leczenia. No dobrze, a w takim razie jak w szczególności można to zaobserwować w procesie leczenia, czyli 10 dni jest podjęcie leczenia. Ale jak taki pacjent się zgłasza, to on już trafia w ręce jednej osoby.
Tak. Ścieżka w tej chwili u nas wygląda, w naszym centrum wygląda w ten sposób. Pacjentka dzwoniąc, czy zgłaszając się do rejestracji, zostaje przeprowadzony taki wstępny wywiad. Jeśli jest to pacjentka, która zgłasza problemy w obrębie gruczołu piersiowego, zostaje ona umówiona na wizytę do poradni chorób piersi. W tej wizycie, po wstępnym badaniu, jeśli lekarz stwierdza, że ta zmiana rzeczywiście budzi niepokój, zostają wykonane również tego samego dnia badania obrazowe. Badania obrazowe pokazują, tak jak wcześniej pani doktor mówiła, BI-RADS 4 lub więcej. Daje nam to znak, że tego samego dnia musimy wykonać biopsję gruboigłową. W związku z tym komplet badań, tak zwanej diagnostyki wstępnej, pacjentka ma wykonane w ciągu jednego dnia.
I to, kiedy i jak wykonuje, do kogo ma pójść, w jakim gabinecie, to o tym informuje tego pacjenta właśnie ten koordynator.
Tak.
To jest osoba, do której jesteśmy przypisani.
Tak. Koordynator zajmuje się pacjentką od momentu, kiedy podejrzana zmiana zostaje zlokalizowana i to już jest pacjentka, którą zajmują się od tego momentu koordynatorzy. Pacjentka, otrzymując SMS-owe powiadomienie o wyniku histopatologicznym, zostaje umówiona przez koordynatora na kolejną wizytę. Zostają zlecone badania pogłębiające diagnostykę i również koordynator zaprasza pacjentkę na termin konsylium.
Czyli tutaj nawet zapomnieć się nie da, bo jesteśmy cały czas prowadzeni jakby za rękę.
Tak, staramy się pilnować, żeby pacjentka od momentu wykrycia podejrzanej zmiany do momentu, znaczy już przez cały proces leczenia, później jest prowadzona przez koordynatora, bo wszystkie terminy, wszystkie planowane badania mogą być umówione przez koordynatora.
No i dobrze, odbyły się zabiegi, nawet te drastyczne, z amputacją na przykład. I co dalej jest? Dalej potrzebna jest jeszcze rehabilitacja, jest chemioterapia, radioterapia być może jeszcze coś innego, kontrolne badania. Czy nadal ten pacjent jest pod opieką tego koordynatora?
Tak, pacjentki mają wskazany numer koordynatorów Breast Cancer Unitu i w każdej sytuacji, w momencie, kiedy mają zostać umówione na wizyty, dzwonią i koordynatorki umawiają na kolejne terminy. Po opuszczeniu szpitala pacjentka jest już umówiona na wizytę w poradni chirurgicznej oraz na wizytę u fizjoterapeuty, ponieważ w naszym centrum fizjoterapia zaczyna się od momentu zabiegu operacyjnego do momentu wygojenia rany. Pracują z pacjentką fizjoterapeuci z gabinetu fizjoterapii BCU. Następnie pacjentka jest przekazywana do zakładu rehabilitacji i rehabilitacja trwa dalej, żeby doprowadzić pacjentkę do pełnej sprawności.
No dobrze, i doszliśmy już do takiego momentu, kiedy chirurg powiedział: pani czy pan, jesteście już pod względem moim zdrowi. Pani, która opiekuje się onkologicznie, też mówi: nie widzę zmian, wyglądacie zdrowo. No i co dalej jest?
W ciągu 5 lat będziemy taką pacjentkę umawiać na wizyty kontrolne, bo jest to okres, który jest zawarty w tejże kompleksowej opiece nad pacjentami z nowotworem piersi. I przez 5 lat jest określony monitoring, który w zależności od upływu czasu są to wizyty coraz rzadsze, ale są to jednak wizyty w okresie 5-letnim.
Czyli są regularne,
tak.
To jest najważniejsze, i dostosowane do ewentualnych możliwych zmian, które z doświadczenia były kiedyś zaobserwowane. Te 5 lat jeszcze chciałbym zapytać. Dlaczego 5 lat?
Znaczy to jest takie, już od dawna w onkologii się przyjmuje taki wskaźnik przeżyć 5-letnich.
Jak przeżyje 5, to i przeżyje 10.
Tak, to uważa się, że po 5 latach od momentu rozpoznania nowotworu pacjentka ma takie same szanse, żeby umrzeć, jak ta, która nie zachorowała. Czyli te szanse się wyrównują po 5 latach. Oczywiście ten okres monitorowania 5-letni to jest w ramach tej kompleksowej opieki nad pacjentką z rakiem piersi, ale w tej chwili pacjentki są dłużej obserwowane i kontrolowane, no bo nasze leczenie też się wydłuża. Na przykład hormonoterapię uzupełniającą często stosujemy przez 10 lat. Więc tutaj ten okres 5-letni dotyczy tylko tego jakby produktu. Natomiast pacjentki są oczywiście monitorowane dłużej.
To dobrze, że jest opieka merytoryczna w sensie leczenia samego nowotworu, ale w tym wszystkim są jeszcze zmiany w myśleniu, w głowie, w sensie co to ze mną będzie, jak to się dzieje. I tu w którym momencie już potrzebna jest konsultacja z psychologiem, czy w ogóle takie wsparcie istnieje?
Wsparcie istnieje. U nas psychoonkolodzy pracują z pacjentką od momentu postawienia diagnozy, czyli pacjentka, która dowiaduje się, że ma raka piersi, zostaje umówiona na wizytę do psychologa i psycholog, to jest pierwszy moment, kiedy zostaje ten temat przepracowany, czyli pogodzenia się, zaakceptowania, może pogodzenia się z chorobą. Następnie w trakcie leczenia również pacjentka może korzystać z wizyt u psychologa. Dodatkowo mamy jeszcze terapeutę zajęciowego. Jest to taka funkcja, która wspomaga, terapeuta zajęciowy wykorzystuje różne metody, które są wspomagają pracę zarówno fizjoterapeutów, jak też psychologów, ponieważ te metody pozwalają zwrócić myślenie pacjentki w trochę inną stronę, czyli odwrócić od choroby.
No dobrze, a jeżeli jest taka sytuacja, że no, nie było konieczne, to kiedy, w jakim momencie taka osoba, która jest pacjentem, może zwrócić się o pomoc psychologiczną?
W zasadzie w każdej chwili.
I też przez koordynatora?
Może jak najbardziej przez koordynatora. Koordynator wtedy umówi wizytę, która się odbędzie w jak najszybszym czasie.
No teraz może na koniec spróbujmy powiedzieć, jak w ogóle wytłumaczyć, już teraz można, że rak piersi to nie jest wyrok śmierci. Bo tak było jeszcze na końcu lat 2000, w 2000 roku myślę, że tak jeszcze było.
No w zasadzie to ma pan rację. No ten taki przełom to zaczął się od początku lat 2000. Zostały wprowadzone nowe terapie w momencie, kiedy zostały poznane typy biologiczne raka piersi. I w tej chwili jesteśmy w stanie dopasować to leczenie do rodzaju nowotworu. Poza tym też te wszystkie nasze metody diagnostyki i leczenia się zmieniły. Leczenie chirurgiczne, radioterapia jest zupełnie inna niż była jeszcze wiele lat temu. Dlatego mamy dużo bardzo narzędzi, które możemy wykorzystywać. No, warunek jest taki, o czym cały czas będę powtarzała, to po prostu, żebyśmy dali sobie szansę, żebyśmy dały sobie szansę na to, żeby tą chorobę wykryć wcześniej i wtedy my możemy obiecać to, że kobieta będzie zdrowa.
Czy można już powiedzieć, że rak piersi to nie jest choroba śmiertelna, tylko przewlekła?
Można. Nawet pacjentki, które mają przerzuty przy zastosowaniu tych nowoczesnych leków celowanych, teraz są takie od niedawna terapie celowane również w raku hormonozależnym, nie tylko HER2 dodatnim, żyją wiele, wiele lat z chorobą przerzutową, która jest kontrolowana przez te leki. No, najdłużej taka leczona pacjentka moja, która żyje z przerzutami do wątroby, to jest 20 lat. Więc to jeszcze jak zaczynałam swoją pracę, to nawet nie marzyłam o tym, że to będzie kiedyś możliwe, a jednak jest.
I tym właśnie optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Moimi Państwa gośćmi były dziś doktor nauk medycznych Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Breast Cancer Unit. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
A także doktor nauki o zdrowiu Elżbieta Potenta, kierownik i koordynator organizacyjny Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi w Białostockim Centrum Onkologii. Również Pani bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, również tę za pewien czas, a sugestie dotyczące ewentualnych tematów na przyszłość proszę przesyłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.